Facet na luzie.
Dzień dobry, Sławomir Sieźniewski. Kłaniam się Państwu bardzo nisko. Niedzielne popołudnie to dobry czas na odrobinę luzu i humoru. Dlatego do mojej audycji Facet na luzie zapraszam ciekawych ludzi, którzy bez napinania mózgów czy też fałszywej skromności z drugiej strony potrafią opowiadać o swoim własnym życiu, o sukcesach, ale i porażkach, o pasjach, rodzinie, dzieciach, pracy, no i innych sprawach, które nakręcają do życia prawdziwych facetów. Dziś przede mną kolejny taki gość. Najpierw go trochę poznamy. Znak zodiaku?
Ryby.
Hobby?
Zdecydowanie teraz realizuje się w gotowaniu i dbaniu o ogród.
O, prawdziwy mężczyzna. Kim bym był, gdybym nie był tym, kim jestem?
Jak byłem dzieckiem, to mi się bardzo marzyło być kierowcą tira, bo to wtedy były takie amerykańskie filmy z tymi ciężarówkami, a jeszcze sąsiad taki niedaleko nas parkował tira, który do Austrii jeździł, pokazał tam nam szoferkę i wtedy to marzyłem o tym, żeby być takim kierowcą tira i żyć w takim samochodzie.
Z czego jestem dumny?
Dumny jestem chyba z tego najbardziej, że pogodziłem sport, biznes i rodzinę i że to wszystko funkcjonuje.
A czego się trochę wstydzę?
W przeszłości trochę za mało chyba poświęciłem czasu dzieciom.
Ideał kobiety?
Kobieta to jest całe życie, w związku z tym myślę, że to jest zdecydowanie moja żona, jak patrzę przez prawie już 37 lat małżeństwa.
Zawód wykonywany?
Menadżer.
Imię i nazwisko?
Sies Cezary.
Szanowni Państwo, Panie, Panowie, gościem audycji Facet na luzie jest dzisiaj Cezary Sies, szermierz, brązowy medalista olimpijski, srebrny medalista Mistrzostw Świata, wiceprezes Polskiego Związku Szermierczego, biznesmen. Zaczynamy.
Facet na luzie.
Wiesz, Czarku, to niesamowite, bo okazuje się, że ty też, podobnie jak tydzień temu, pan dyrektor Klockowski, jesteś z Przymorza, z Kołobrzeskiej i waszym sąsiadem był Darek Michalczewski.
Tak, to prawda, mieszkaliśmy w tym samym bloku.
Ale Darek zawsze mówił, że miał takich okropnych kolegów dookoła. No.
Albo on mieszkał na końcu bloku, to były inne klatki, ja mieszkałem w C, więc to mieliśmy kawałek od siebie, więc nie, tam bardzo porządni wszyscy mieszkali.
Ale Przymorze to chyba była dla młodych ludzi jednak jakaś tam szkoła życia, co?
Pewnie tak, tylko ja dosyć szybko z Przymorza po pierwszej klasie podstawówki wyemigrowałem do Oliwy na ulicy Abrahama i do szkoły 70, więc mój, że tak powiem, moja styczność z Przymorzem szybko się zakończyła.
Stałeś się oliwiakiem, szkoła podstawowa numer 70. Wspominamy o niej nieprzypadkowo, bo tutaj właśnie trafiłeś na swojego pierwszego trenera szermierki, Robert Dziengo. Skąd właściwie ta szermierka w twoim życiu?
Totalny przypadek, ponieważ kiedyś była rejonizacja i chodziłem do szkoły, gdzie były klasy lekkoatletyczne i szermiercze. Ponieważ nie byłem za sprawny do lekkoatletycznej, testów absolutnie bym nie przeszedł, a do szermierki jakoś przyjęli mnie i tak to się zaczęło.
I jak to było? Wielki talent czy też raczej pracuś?
Nie, to była męka pańska na początku. Ja płakałem po tych treningach i zajęciach. Myślę, że tak dopiero wkręciłem się w 7., 8. klasa, że zaczęło mi to sprawiać frajdę.
Co takiego fajnego jest w szermierce, jak patrzysz na to z perspektywy czasu? Po co to dzieciakom?
A to daje niesamowite możliwości rozwoju połączenia fizyczności z głową, ponieważ w pływaniu, nie wiem, czy w biegu na 100 metrów jest ułamek sekundy decyduje o wszystkim. A tutaj jest trochę miejsca na błędy. Można swoje felery nadrobić innymi walorami, które się posiada i w związku z tym szermierka jest takim ciekawym rozwiązaniem, jak ktoś nie jest super dobry w jakimś jednym aspekcie.
Okej, więc skończyłeś szkołę podstawową numer 70 w Oliwie, no i trafiłeś do technikum samochodowego. Umiesz dzisiaj coś naprawić w aucie?
Absolutnie nic.
No to słabo nauczycieli wspominasz chyba, co nie?
Ja, trzeba się przyznać, do tego byłem gościem w szkole. bo jak zaczynając technikum, to miałem taki epizod, że zawsze był we wrześniu zgrupowanie prawie miesięczne, we wrześniu, juniorów, a później był obóz seniorów prawie miesiąc. I ja w pierwszej klasie technikum zjawiłem się w szkole pod koniec października. No to jak przyszedłem do szkoły, to mnie wszyscy od razu pytali. Wylądowałem, że tak powiem, z ocenami już na starcie bardzo nisko, ponieważ mnie w ogóle w tej szkole nie było, a jeszcze kiedyś był przepis, może dzisiaj też jest, że trzeba mieć 50% obecności, żeby być klasyfikowanym. I kiedyś nie było internetu, żeby sprawdzić, czy ktoś był na tych zawodach, czy nie. No po prostu...
Na słowo trzeba było
Trzeba było na słowo wierzyć. I ja miałem w pierwszej klasie olbrzymie problemy z zaliczeniem tej frekwencji w szkole. I pamiętam jeszcze na koniec roku myślałem, że może się zakwalifikuję na Mistrzostwa Świata Juniorów. Taki miałem plan. Jeszcze powiedziałem do rodziców, że to ja odpuszczam już tą szkołę, będę zdawał egzaminy jeszcze raz w przyszłym roku, bo chcę pojechać jeszcze gdzieś tam na zawody, a akurat to było tuż przed Radą Pedagogiczną. Wszyscy mnie chcieli oczywiście znowuż pytać. W związku z tym chyba mój tata mnie uratował, bo wybrał się z neseserem do szkoły, poważnie się ubrał do dyrektora i przyszedł do domu, mówi, będziesz wszystko zdawał, nawet jeden przedmiot po Radzie Pedagogicznej. Ja mówię, ojej. I jakoś mi się udało to wszystko ogarnąć i zostałem... jak to się ładnie mówi, promocję dostałem wtedy do drugiej klasy.
No tak, no bo już wtedy realizowałeś się w sporcie, to już wtedy był trener Stanisław Szymański w twoim życiu?
Chyba tak, tak. To już był ten przełom właśnie, gdy poszedłem do technikum, tak, że to już był Stanisław Szymański.
Co on miał w sobie takiego, że wychował wielu sportowych mistrzów? Takie zdolne roczniki?
Nie, to jest trener, który nieważne na jakim poziomie przejął zawodnika, czy wychowywał, ten zawodnik miał zawsze progres i oczywiście w odpowiednim proporcji do możliwości. I bardzo dobrze czytał to, co zawodnik robi, to, co się dzieje na świecie i potrafił wprowadzać takie elementy do treningu poddanego zawodnika, że ten progres był zawsze widoczny.
Ty dosyć szybko zacząłeś osiągać sukcesy. Już jako junior w Mistrzostwach Świata w 1988 roku zająłeś 4. miejsce. I byłeś taką ciekawostką, bo walczyłeś i we florecie, i w szpadzie. Powiedz laikom, czym to się różni?
Floret i szpada są broniami kolnymi, czyli że trzeba trafić, nie ma cięć. A w szpadzie jest cały tułów do trafienia łącznie z butem, maską, ręką. A we florecie tylko tułów. I w związku z tym, że kiedyś zawody były organizowane, że w jednym miejscu były często zawody floretowe i szpadowe, niektórzy po florecie wracali, a ja zostawałem na zawody szpadowe i tak sobie stwierdziłem, że to jest dobra forma treningu, mimo że trochę inne tempo jest we florecie i w szpadzie. I całkiem mi to dobrze szło, a jak coś dobrze idzie, no to się chciało. Kosztowało mnie to więcej pracy, bo koledzy wracali już sobie do domu, a ja zostawałem na jeszcze jeden turniej.
Ale w końcu musiałeś wybrać, tak?
Ja nigdy nie miałem problemu z tym, że moim wyborem jest floret. Szpada to był dodatek.
A no właśnie. No i tutaj z wieku juniora przeszedłeś do wieku seniora. No i zaczęły się sukcesy. Jak wspominałem, brązowy medal olimpijski, srebrny medal mistrzostw świata. Drużyna. Co wspominasz, nie wiem, cieplej, lepiej? Można to porównać jakoś?
No igrzyska zdecydowanie wygrywają z mistrzostwami świata, aczkolwiek jak zdobyliśmy srebrny medal w 90 roku na mistrzostwach świata i przegraliśmy z Włochami bardzo minimalnie, a poprzedni medal florecistów był kilkanaście lat wcześniej w Hamburgu, były mistrzostwa świata, gdzie byli floreciści mistrzami świata. I posucha była przez te 10 czy 11 lat, już teraz dokładnie nie pamiętam, to te mistrzostwa świata nas otworzyły i pokazały, że mamy niesamowite możliwości. I od tego momentu floret męski cały czas naprawdę super szedł i sukcesów było co nie miara w następnych latach, szczególnie jeszcze później po Barcelonie, jak został taki team killerów jak Sobczak, Krzesiński, Kiełpikowski, dochodzili młodzi zawodnicy, to naprawdę to była ekipa nie do ruszenia.
A potem za nimi poszły dziewczyny, można powiedzieć, po jakimś czasie.
Tak. A potem dołączyły do tego dziewczyny i dziewczyny przejęły, że tak powiem, pałeczkę od chłopaków i to one ciągnęły szermierkę.
No to przypomnijmy sobie, jak to było w tej Barcelonie. Zaczęliście od wygranej z Chińską Republiką Ludową, potem była porażka z Włochami mimo wyniku 8-8, to trafieniami przegraliście. Potem ćwierćfinał Wspólnota Niepodległych Państw, 8-8, tym razem trafieniami wygraliście. Przegrana z Kubą, no i mecz o trzecie miejsce z Węgrami.
Z tymi Kubańczykami to do dzisiaj nie mogę sobie darować, bo ja akurat też słabo w tym meczu powalczyłem, a byli w naszym zasięgu zdecydowanie. Ale ja pamiętam, że miałem taką chęć zdobycia medalu, bo najgorsze jest, jak przegra się mecz o dwójkę, no i teraz kto się szybciej podniesie do tego brązowego medalu, żeby się zebrać. Ale coś niesamowitego było w drużynie, że tak wszyscy pragnęli tego medalu, że walczyliśmy jakby o złoty medal, tak jakbyśmy w ogóle nie przegrali, a Węgrzy widać jeszcze w głowie pracowali cały czas z tym poprzednim meczem. I dzięki temu stosunkowo gładko żeśmy Węgrów rozłożyli, a ja pamiętam, że z Węgrami w swoje trzy walki wygram, ja byłem tak zmotywowany, że to jest coś niesamowitego, no i warto było.
Chciałeś się zrewanżować za tą Kubę, o której powiedziałeś,
pewnie,
że wyszło tak.
Tak
sobie. Nie uchodził za technicznego wirtuoza, ale wygrywał wolą walki. To o tobie.
No tak, ja bardzo nie lubię przegrywać i nawet jak przegrywałem, to jest oczywiste, to ktoś musiał się napracować i zawsze krwi napsułem swoim przeciwnikom, ponieważ jakby to tak ładnie powiedzieć, kiedyś nie było wideo tak jak teraz jest. Więcej było szachów, więcej było takich zachowań na pograniczu faulu, sprowokowania kogoś, czy to słownie, czy gestami. Dzisiaj już jest to, że tak powiem, niewykonalne, ale jak ja przegrywałem i miałem problem, to przychodziły mi przeróżne pomysły do głowy, jak przeciwnika zdenerwować i sprowokować.
Ale w Barcelonie też nie tylko, że zdobyliście medal, ale też podobno kibicowaliście mocno piłkarzom i mocno się zintegrowaliście z nimi. Podobno to był bardzo wesoły samolot wracający z Barcelony, to prawda? To była ekipa trenera Wójcika wtedy.
Wójcika i Janasa.
Juskowiak, tak i tak dalej, i tak dalej. Tak. Majdan?
Nie, Majdana tam nie było.
Nie było? On chyba odpadł z tej drużyny gdzieś.
On nie był na igrzyskach na pewno. Tam był, zapomniałem nazwisko.
Onyszko.
Onyszko był i jeszcze inny, ale Majdana nie kojarzę.
Aha, okej. Okay. Mm.
Tak, zgadza się. Byliśmy na mecz, ponieważ my skończyliśmy dzień wcześniej przed piłkarzy finałem. Byliśmy na finale z Hiszpanią. No i... O Boże.
No mów całą prawdę, tylko prawdę.
Wieczorem się spotkaliśmy z piłkarzami, ale to my nie byliśmy ta liga. To z piłkarzami do balowania to trzeba by mieć większe zdrowie. I jeszcze wracaliśmy tym samym samolotem z piłkarzami i tam wtedy Kowalczyk, co mówił, że zmienia szyld, że zmieniamy szyld.
Tak, jedziemy jest, jako pierwsza drużyna.
Tak, jako tak. Pierwsza drużyna. I no to był bardzo wesoły samolot.
I tyle, szanowni państwo, o tej sprawie. No cóż, Barcelona zatem pozostała na długo w pamięci Cezarego Siesa, naszego dzisiejszego gościa w audycji Facet na luzie. Czarku, a zatem był już medal Igrzysk Olimpijskich. Ile się wtedy dostawało za taki medal w drużynówce? Ile zarabiali szermierze w tamtym czasie?
O, stypendium to było jakieś takie 5000 zł, jeżeli miało się takie wyniki i dostaliśmy, to była wtedy bardzo duże pieniądze, jak na 92 rok za brązowy medal dostaliśmy $5000 w przeliczeniu nagrody.
To chyba piłkarze się mocno śmiali, jak się dowiedzieli.
Tak, piłkarze generalnie się śmieli, jak się spytali, ile mamy stypendium i ile oni mają w Legii czy gdziekolwiek, to nie dowierzali, się pytali i mówili, a pod stołem to resztę ile? Mówimy, nie, to my mamy tylko stypendium sportowe.
No właśnie, i mówiąc szczerze, to pieniądze zdecydowały o tym, że w pewnym momencie powiedziałeś szermiercze dosyć, stop. Kiedy to nastąpiło? Kiedy sobie zdałeś sprawę, że no, długo na tym wózku nie pociągniesz?
To była szybka i dramatyczna decyzja, ponieważ po igrzyskach w 92 roku sytuacja gospodarcza w naszym kraju była bardzo trudna i był taki świętej pamięci minister Bidas z Gdańska zresztą, który podjął decyzję, że nie będzie stypendium sportowych po igrzyskach w ogóle, zero. I ja już mając rodzinę, dziecko, stwierdziłem, no sorry, to ja się w takie coś nie bawię, nie oczekiwałem wielkich pieniędzy, no ale żeby przeżyć. W tym czasie też to przecież była złota drużyna pięcioboistów ze skrzypaczkiem na czele i oni też, wielu osób skończyło ze sportem, ponieważ no, pomysł Ministerstwa Sportu w tamtym czasie to było jakieś kuriozum, gdzie naprawdę było dużo sukcesów sportowych i po kilku miesiącach stwierdziłem, że skoro nie ma nic, to mówię pas, ja jestem odpowiedzialny gościu, muszę się zająć rodziną.
A reszta sportowców inni jak postępowali z twojej drużyny, z twojej ekipy?
Wiesz, jeszcze jak ktoś nie miał dzieci w tym czasie, to trochę inaczej na to jeszcze mógł popatrzeć. Ja już miałem dziecko i stwierdziłem, nie lubię robić, ja wkładam serce i pracy mogę włożyć mnóstwo, ale to musi być racjonalne i wtedy stwierdziłem, nie, no ja jestem mężem i ojcem i muszę zadbać o to, żeby rodzina mogła funkcjonować.
Jak już powiedziałeś o rodzinie, to gdzie poznałeś Justynę? Jak to się stało, że przeście się sparowali, spasowali? Ona nie była chyba sportowcem.
Nie była sportowcem, ale też była z Przymorza, na Dąbroszczaków mieszkała.
Wiadomo. Mhm.
I spotkaliśmy się pierwszy raz u wspólnego kolegi, na Przymorzu zresztą.
Mhm. I już wtedy od razu wiedziałeś, czy to
nie,
tak?
Nie, nie, ja od razu nie wiedziałem. Justyna powiedziała, że ona jak mnie zobaczyła pierwszy raz, to na później koleżance powiedziała, że to będzie jej mąż. Ale to mi przyznała się dopiero po wielu, wielu latach.
No więc skończyłeś karierę i co? Myślałeś, no technikum samochodowe, jak mówiłeś, nie wypaliło, więc jaki był twój pomysł na to, co dalej?
Do dzisiaj ze swoim wspólnikiem Tadeuszem Tomczakiem, który wtedy mieszkał w Niemczech i prowadził tam działalność gospodarczą. Ja też pojechałem, żeby coś dorobić w wakacje, jak to się kiedyś jeździło do Niemiec. I przyszedł pomysł właśnie na... To było wtedy zupełna taka nowość. Zaczęły funkcjonować drukarki laserowe i się... To był bardzo wtedy drogi sprzęt i regenerowało się tonery do drukarek laserowych. I wtedy właśnie z Tadeuszem ktoś nam ten pomysł pokazał i była szybka decyzja, to robimy to w Polsce. Mhm. I bardzo wtedy Tadeusz pomógł finansowo w rozwoju tego. Bo on był cały czas większość w Niemczech. Ja to zacząłem robić w Polsce i od zera żeśmy zaczęli to budować i tak trwamy wspólnie w tej samej niezmienionej formie działalności. W przyszłym roku będzie 35 lat, jak prowadzimy tą firmę.
To wtedy było tak, że wszystkim się udawały biznesy? Jak to było?
Wiesz co, pewnie jak ktoś był pracowity, to był taki czas i rynek był tak chłonny, że to były te czasy szczęk i tych łóżek polowych przy Manhattanie, tam pamiętam, z czekoladami, więc ja myślę, że jak ktoś był pracowity i nie zrobił jakiegoś totalnego błędu, to myślę, że w tamtym czasie było łatwiej zaczynać biznes niż dzisiaj zacząć.
A z perspektywy czasu nie myślisz, że może tamten czas sportowy można było przeczekać i tak dalej, no bo potem też się zaczęło finansowanie polskiego sportu. Nie pamiętam, jaka to była długość, kiedy to tak funkcjonowało.
Ja jestem ten typ charakterologiczny, że jak już powiedziałem dziękuję, to i zacząłem robić coś innego.
No bo to były 24 lata, tak? To można powiedzieć, że młody sportowiec, tak?
Tak, ale ja dzisiaj uważam, że to tak miało być i zupełnie, znaczy byłem tak obrażony na sport, ja przez 10 lat to na żadną salę, nigdzie nic nie zrobiłem, bo musiałem to odchorować, długo to w sobie, że tak powiem, trawiłem, żeby to wszystko minęło. Ale nie, jak ja już zacząłem to firmę to prowadzić, to w tym momencie sfokusowany byłem taki i myślę, że to jest... Nie, ja uważam, że w każdej pracy, którą się robi, trzeba włożyć serce, bo jeżeli nie ma się serca do pracy i się tego nie kocha, co się robi, to wtedy właśnie to chyba nie wychodzi.
Ale podobno sportowcy generalnie dobrze sobie radzą w biznesie, bo są w pewien sposób uporządkowani. Czy to prawda?
Tak, a to wynika z prostej przyczyny. W sporcie, nie wiem... Trenujesz cały czas i jedne zawody wygrywasz na 10 i w prowadzeniu firmy jest też, że przychodzisz do klienta, a klient mówi ci dziękuję, tam są drzwi i ludzie, którzy nie mieli do czynienia ze sportem po trzech takich, że tak powiem, strzałach mówią ojej, to się nie da. A sportowiec następnego dnia przychodzi i znowuż wchodzi w te drzwi, więc to ja uwielbiam zatrudniać ludzi, którzy trenowali sport, już nie mówię jak pływanie, trenował judo, cokolwiek, jak ma 10 lat, że trenował, to ja w ogóle nie patrzę na wykształcenie, czy ktoś jest, bo lubię ludzi charakterologicznie mocnych, bo najgorzej takie ciepłe kluchy, że ojej, nie da się i nie można, to ciężko mi to jest akceptować.
Mówiłeś, że 10 lat nie wchodziłeś na salę sportową, ale po 10 latach najwyraźniej się zmieniło, bo nie tylko wchodziłeś na salę sportową, ale też zacząłeś pomagać swojemu ukochanemu sportowi.
Tak. Ja już nie pamiętam, jak to się zaczęło tak naprawdę. Chyba pewnie Rysiek Sobczak może coś maczał palce w tym, że nas do tego
twój
zachęcał.
Twój kolega z drużyny zresztą i z pracy, tak?
Tak. I ja byłem sceptyczny, a to właśnie Tadeusz Tomczak mówi, chodź w tą szermierkę, spróbujmy pomóc i ja nawet bym się źle czuł, gdybym ja namawiał Tadeusza i mówił, o chodź, będziemy w szermierkę, on powie... To była jego inicjatywa i naprawdę to, że tyle pomagaliśmy gdańskiej szermierce, to jest Tadeusza zasługa.
No właśnie, ale to były też, można powiedzieć, w pewien sposób złote czasy tej szermierki. No był trener Szymański, był trener Pagiński, było trochę utalentowanej młodzieży, igrzyska, sukcesy i tak dalej, i tak dalej.
A jeszcze był trener Schmidt, który
o,
też
jak
wychowywał...
najbardziej. Londyn super, Schmidt, tak? Znakomita robota, tak.
To chyba była kumulacja mądrości, wiedzy trenerów, poparta bardzo dobrą pracą, plus doświadczenie już w wyłapywaniu i prowadzeniu talentów, które rodziły się w szkole, ponieważ to, że jest szkoła szermiercza i jest regularny nabór każdego roku, to powoduje, że jednak pomimo tego, że dzisiaj jest kryzys w sporcie, bo tylko dzisiaj gryzę z połowę, że tak powiem, są jakąś taką wielką... O, dzisiaj tenis jeszcze może. To jest wielka wyciągarka, że tak powiem, talentów i młodych dzieciaków. I bardzo trudno jest dzisiaj zrobić nabór do wioślarstwa, judo, szermierki, ponieważ sporty te nie są takie atrakcyjne finansowo i trzeba potrafić dostrzec te talenty i takie wśród dziewczyn, tak jak była Magda Mroczkiewicz czy Sylwia Gruchała, no to niesamowite talenty plus niesamowita praca włożona przez trenerów.
Czyli można powiedzieć, że w idealnym momencie wkroczyliście jakby do szermiarki.
Tak. Tak się złożyło. Udało nam się przecież, co nie było proste, bo zdobyć, żeby w Gdańsku organizować Puchar Świata, to większe tuzy jak inne europejskie kraje żeśmy pokonali w walce o to, żeby przyciągnąć do Gdańska Puchar Świata i wiele lat naprawdę mieliśmy opinię jednego z najlepiej organizowanych pucharów świata na świecie.
No powiedz trochę o tych największych indywidualnościach, z którymi się spotykałeś w tamtych czasach i jakie one i jacy oni byli. Mówię o trenerach, o dziewczynach i jak ty je postrzegałeś. Ja też miałem okazję relacjonować ich występy. No, rozmawialiśmy tutaj o tym trochę, że na przykład Sylwia Gruchała zawsze się spóźniała.
No tak, ja nie mówię na zawody, tylko na takie jakieś eventy, jak były czy coś, to było zawsze nie wiadomo, czy Sylwia...
Ale podobno wszyscy się w niej kochali, nie wiem, czy to prawda. Znaczy ja nie, absolutnie nie do ciebie, ale tak wiesz, obserwowałeś jako prezes, obserwowałeś przecież.
No na pewno były dziewczyny i Magda, i Ania Rybicka, i Sylwia, to były bardzo atrakcyjne, są atrakcyjne dziewczyny i pewnie... Tak, przecież i inne nacje tam nawet wkraczały w podboje do dziewczyn. I każda z nich była charakterologicznie inna. Pewnie też pod względem pracowitości i takiego ogólnego bycia powiedzmy w grupie. Inaczej jest u chłopaków. Ja zawsze mówię, że trener świętej pamięci Pagiński to tak jak on potrafił te różne osobowości dziewczyn połączyć, to naprawdę to jest specyfika pracy z kobietami. Z facetami jest chyba troszeczkę prościej. Można nas przywołać do porządku, powiedzieć robimy tak czy inaczej i to się wykonywało.
Do kobiet potrzebny jest fortel.
Tam trzeba troszeczkę kluczyk mieć, żeby wiedzieć, jak to każdą z nich otworzyć.
No ale z drugiej strony skończyło się tak słabo, jeśli chodzi o współpracę Gruchała, Pagiński i tak dalej, i tak dalej. Taki chyba trochę mimo wszystko niezależnie od tego, bo nie znam szczegółów, ale jak to się mówi, taki niesmak pozostał trochę, tak?
Tak, ale później Sylwia, z tego co pamiętam, te relacje z Pagińskim się poprawiły i gdzieś tam pamiętam, że chyba nawet przepraszała za pewne rzeczy, które powiedziała, ale na pewno tam było, że tak powiem, naruszenie autorytetu. Nie wiem, czy ją ktoś podpuścił, czy nie podpuścił. Sylwia chyba miała coś takiego, że... swojego niepowodzenia, usprawiedliwienia szukała zawsze w innych czynnikach. Odpychała od siebie chyba zajrzenie w swoją głębię.
No, w każdym razie to chyba była taka najpiękniejsza przygoda, co? Kiedy ty masz okazję zdobyć medal olimpijski, czujesz jego smak, a potem widzisz, że osoby, którymi się opiekujesz, z którymi zresztą jesteś, rozumiem, bardzo często gdzieś obok nich, tak? Że jakby osiągają sukcesy.
To było coś pięknego i po tym, jak wyszedłem tak szybko ze sportu i po tych ponad 10 latach, jak wróciłem, to na nowo moja miłość do szermierki wróciła. Szczególnie właśnie jak i Puchary Świata organizowaliśmy, to co było też ewenementem, u nas był w tamtych czasach dwukrotnie Francuz, prezes Światowej Federacji Szermierczej, był u nas gościem na Pucharach Świata, co nie było takie proste, jak Puchar Świata co tydzień jest w każdej broni, żeby ściągnąć go tutaj, żeby u nas był i naprawdę to robiło frajdę, bo przyjeżdżał do nas floretowy kobiet, świat cały i naprawdę mieliśmy dobre notowania.
A no właśnie, skoro wszystko szło tak dobrze, to co się na końcu popsuło?
Odeszła pewna generacja zawodników. Trenerzy, ci, którzy to wszystko tworzyli, też już nie byli coraz młodsi. Przyszła też nowa generacja trenerów. Trochę pewnie był też... Konflikt to może za duże słowo, walka pokoleniowa, że tutaj młodzi pewnie też coś chcieli udowadniać starszym.
A tutaj Sies siedzi i wszystkim steruje, tak?
No niekoniecznie Sies, bo ja byłem troszeczkę z boku. Rysiek Sobczak bardziej tutaj się zajmował bieżącą sprawą. I gdzieś na początku i na AWF-ie zacząłem też trochę przeszkadzać, bo mówiłem zawsze własne zdanie. I później był jakiś, nazwijmy to, przewrót pałacowy młodych trenerów. Miasto też patrzyło na to, nie doceniało tego, co my do tej wcześniej robiliśmy, żeby się spytać, gdzie jest problem, żeby nas posłuchać. I z czasem podzieliło się trochę to środowisko szermiercze. To staraniem właśnie Ryśka Sobczaka i moim też bardzo dużo przyczyniliśmy się do tego, że została wybudowana nowa hala szermiercza, która całe szczęście, że działa do dzisiaj, a mieliśmy, to jest ciekawa sytuacja, wielkiego pecha, bo był taki minister o letnim nazwisku, Lipiec, gdzie już mieliśmy mieć zgodę, ponieważ to tylko wrócę do tego, że był wiceprezydent Szpak i prezydent Adamowicz, powiedzieli, jeżeli zorganizujemy dofinansowanie 50% do budowy hali, to macie nasze słowo, że miasto dołoży. I to długo bardzo trwało i myśleli pewnie w mieście, że to się nie wydarzy, aż w końcu były już papiery u ministra Lipca, który nie zdążył ich podpisać, ponieważ tam się coś z nim wydarzyło.
Tak jest, afera. Mhm.
Znowuż następny minister i udało nam się dopiąć, to chyba było za ministra Giersza. I jak przyszliśmy z papierami, że jest decyzja, to mówi słowo, dotrzymujemy i super się w mieście zachowały władze, że ta hala powstała. I żeśmy stworzyli do tego fundację, która zarządzała tym obiektem, bo tam były miejsca noclegowe, w planach mieliśmy, żeby tam była nawet taka międzynarodowa szkoła, żeby coś stworzyć, do tego nie doszło. I właśnie na tle tych między innymi konfliktów miasto powiedziało, bo mieliśmy chyba na 3 lata pierwszą umowę na zarządzanie tym obiektem i miasto powiedziało, to teraz my zarządzamy tym obiektem, dziękujemy bardzo. I z dnia na dzień nas tego pozbawiono. Ale to jest właśnie pokłosie takiego, co było zamieszania, bo to zawsze mówię, że jak gdzieś się podpali niepotrzebnie zapałkę, to gdzieś może ogień wybuchnąć. No i tak się wydarzyło. Teraz może powoli coś zaczyna się odradzać. Dwie dziewczyny są pierwsze i to młodego pokolenia. Jakubowska i Olszewska są na pierwszym i drugim miejscu. Jadą teraz za 2 tygodnie na Mistrzostwa Europy. W chłopakach też widzę, że jest grupa młodszych, idzie, bo mój syn to już jest, że tak powiem, inna generacja. Może powoli coś z tego zacznie rosnąć i będą wyniki na skalę, że tak powiem, światową, aczkolwiek tak się geografia szermierki zmieniła i tyle krajów dochodzi, że za moich czasów to była jakaś egzotyka i jak się widziało z tych krajów, co teraz są najmocniejsi, to się mówiło, o, dawca trafień przyjechał i sam się trafi. A teraz to oni trafiają i my jesteśmy dawcami trafień, więc coś niesamowitego, jak europejscy trenerzy rozjechali się po świecie, po Hongkongach, Japonia, w Kolumbia. No, to są takie kraje dzisiaj, że to jest coś niesamowitego. Brazylijczycy, to wszystko się tak pozmieniało i jest tyle krajów, że kiedyś za moich czasów, jak 100 osób startowało na Pucharze Świata, to było maks, a dzisiaj startuje 320. To jest tak się rozszerzyła szermierka, że jest konkurencja niesamowita.
A zatem w życiu Cezarego Siesa po raz kolejny coś się zaczęło, coś się skończyło. My za chwileczkę o tym porozmawiamy, co było dalej, jakie rodzinne tradycje są kontynuowane w tej rodzinie, no bo przecież nie ukrywajmy, szermierka to jest polski sport od czasów Michała Wołodyjowskiego. Czarku, no skończyłeś swoją przygodę jako sponsor, no i nagle zyskałeś mnóstwo wolnego czasu. Jak go wykorzystałeś?
No mnóstwo to cię poniosło troszeczkę. Ale trochę. Zyskałem czasu, że zająłem się bardziej swoim życiem rodzinnym. Dom wybudowałem, na który już zbierałem się wiele, wiele lat i nigdy tego nie mogłem zrobić, bo nie było ciągle czasu. Zacząłem bardziej doceniać życie rodzinne. Wnuki już mam. To jest zupełnie inna historia życia, że teraz czasami sobie myślę, Boże, trzeba było szybciej może od tego się wszystkiego odpiąć, żeby więcej czasu poświęcić i nadrobić to, co trochę straciłem, jak na początku...
No mówiłeś właśnie o tych dzieciach, tak? Wspomniałeś, że trochę za mało czasu, że...
Tak, bo ja w latach tych 90. czy przy 2000. to praca była permanentna i dzięki żonie Justynie to mam ogarnięte dzieci, ale tak teraz, jak robię rachunek sumienia, to widzę, że mogłem więcej czasu poświęcić i dać im od siebie. Ja miałem taką nietypową historię. To był 2014 rok i byłem na takim evencie z jednym z producentów w Afryce i przeżyłem normalne topienie się. To był rafting, no a wszyscy rafting jak w Turcji, to tam...
Zabawa, tak?
Zabawa. Tylko nie wiedzieliśmy, że to jest drugi najbardziej niebezpieczny rafting na świecie, na Zambezi. I tam oczywiście, że podpisane, że na własną odpowiedzialność, szkolenie, tu kajak, jak się chwycić za rączki, gdyby się topiło, aparat nawet tlenowy na kajaku. Wszyscy mówią, to tak jak w samolocie, no normalne tam szkolenie tradycyjne. No ja się tam normalnie topiłem i nie wiem, czy uwierzysz i państwo uwierzycie, że topiąc się pod wodą płakałem i przeleciało mi całe życie i te lepsze i gorsze momenty, wszystko przeleciało i jak w końcu mnie ten ratownik na tym kajaku tam złapał i jak go ścisnąłem, a uczyli, że na te rączki trzeba się chwycić, a nie tego pomocnika na kajaku. Tam to mało go nie udusiłem ze szczęścia, że żyje. I od tego czasu tak po głowie mi zaczęło właśnie chodzić, że to jest znak też, że trzeba troszeczkę hamować i bo do tej pory myślałem, że ja mogę wszystko i na maksa i w ogóle bez żadnych hamulców, a tutaj po tej historii zupełnie mi się świat zmienił. No i najlepiej, bo to każdy... Ja myślałem, że ja się topiłem nie wiem ile. Ja się spytałem później, ile pod tą wodą byłem, bo to dla mnie jakaś wieczność była. Oni mówią, nie, to tak do minuty. Ja mówię, co?
Całe życie w minutę?
Całe życie w minutę i normalnie, że można pod wodą płakać. Mówię, to jest coś niesamowitego. I to był też taki pierwszy mój moment, gdzie zacząłem troszkę bardziej podchodzić do życia, no zdecydowanie zmieniając swoje podejście.
Twoje dzieciaki, to już właściwie, to na pewno już dorośli ludzie, Karolina i Michał, też trenowali. I tutaj jest taki ciekawy przypadek w przypadku Michała. To znasz jakiegoś sportowca indywidualnego albo sportowców, których ojciec i syn zdobyli Mistrzostwo Polski w tej samej dyscyplinie?
Nie znam i właśnie chcę gdzieś u statystyków poszukać, czy to nie jest może ewenement na skalę polską, a może i światową, żeby tak się działo. To jest tak samo ciekawe nawiązanie, że bo mój Michał jak często jeździł na zawody, to gdzieś tam się spotykał ze Świątek. No i zresztą na igrzyskach w Paryżu też się spotkali, rozmawiali. I my mamy jeszcze ze Świątkami ciekawą sytuację, że Świątek, ojciec był na igrzyskach w Seulu, nie ma medalu, a Iga ma z Paryża medal. I mój Michał rozmawiał właśnie też z ojcem Świątek, mówi, a mój ojciec był w Seulu, mówi, my się nie poznaliśmy z ojcem Igi Świątek, ale w Barcelonie zdobył medal, a Michał był w Paryżu, a nie zdobył medalu. Ja mówię, Michał, zobacz, jaki jest pozytyw, to my jeszcze Świątków możemy przegonić, mówię, bo stary Świątek już medalu nie zdobędzie, mówię, a ty możesz jeszcze zdobyć, więc ja mówię, nawet taka jest jeszcze historia.
No, Michał będzie miał na pewno szansę, bo wspomniałeś, że za 2 tygodnie Mistrzostwa Europy na przykład, tak?
Tak. Teraz miał Michał jeden z gorszych swoich sezonów i kontuzje go trapiły, ale właśnie o, to jest sport, że miał, poza strefą komfortu był na Mistrzostwach Polski i musiał tam być przynajmniej w dwójce i to jeszcze przy jakichś założeniach i wygrał Mistrzostwo Polski, więc może psychicznie to go podniesie i na tych Mistrzostwach Europy zobaczymy, jak wyjdzie.
Wspomniałeś, że takie rzeczy w pewien sposób też się same układają, bo ty też kiedy przestałeś sponsorować Gdański Sport, no to też można powiedzieć, że to było w pewien sposób szczęście w nieszczęściu, bo zaraz potem nastąpiła pandemia, wiadomo, że to było ogromne takie stąpnięcie w biznesie i tak dalej, i tak dalej.
Tak, i dlatego ja mówię, że to właśnie też miało być, że to Pan Bóg chyba prowadzi, bo nie wiem, kto inny to może prowadzić, że coś się skończyło, że trochę się przygotowaliśmy, bardziej byliśmy nieświadomie przygotowani biznesowo, że przyszła pandemia. A pandemia to jeszcze nic, bo później po pandemii przyszedł rok, gdzie były zerwane łańcuchy dostaw. Nie było w ogóle, to tak jak samochodów, nie było nic, nie było totalnie, roweru nie można było kupić. I tak jak prowadzimy biznes 34 lata, to przeżyliśmy kryzys rosyjski jakiś w 2000 roku. 2008, jak banki Lehman Brothers, w Polsce też katastrofa. Teraz pandemia nam dała też dobrze w 4 litery. Później następny rok, ale to właśnie sport powoduje to, że jak są problemy, to trzeba je rozwiązać, a nie powiedzieć, że się nie da i zabieram z wiaderka z piaskownicy i wychodzę. Więc to ja, patrząc na to, co niesie życie, jeżeli człowiek, tylko trzeba pracować, to w ogóle nie ma dyskusji i nie wolno się poddać, to ja jestem z tego dumny właśnie, że to dzięki sportowi wiem, że na pewno wiele tych kryzysów, czy to właśnie w sporcie, to co robiliśmy, czy w firmie, jakie się zdarzały, bo przecież przez 34 lata to nie ma tylko Eldorado, tylko są lepsze i gorsze okresy. To jest naturalne, jak w naszym życiu, tak samo prywatnym. W związku z tym sport na pewno to jest, ja zawsze mówię, że dzieciaki powinny cokolwiek trenować właśnie, żeby się nauczyć przegrywać. Aczkolwiek dzisiaj jest problem z tym, bo kolega, który prowadzi szkółkę pływacką, mówi, rodzice nie chcą mieć zawodów, bo dzieci mają stres, że jak nie ma medalu nie zdobywa i później nie chcą chodzić na treningi. Okej, ja uważam, że w najmniejszym, powiedzmy, takim starcie, gdzie się zaczyna, to nie powinno być już tej punktomanii, no ale w którymś momencie trzeba się powoli adoptować do życia, bo ja uważam, że stres to jest jakiś proces chemiczny w mózgu i czy on jest na zawodach w wieku 15 lat, czy w naszym wieku, Sławku, w pracy, czy cokolwiek, to my musimy sobie radzić z tym stresem, a nie powiedzieć, że się nie da, bo to jest tak jak fachowiec przyjdzie i mówi, to się nie da i nie można, to mnie to ręce opadają, jak ja słyszę określenie, że się nie da i nie można.
Działasz w dalszym ciągu w Polskim Związku Szermierczym jako wiceprezes. To zresztą taka funkcja, którą pełnisz od jakiegoś czasu. Są perspektywy dla floretu, dla szpady, dla...
Generalnie jako szermierka, bo teraz patrzę z perspektywy już całej szermierki, co jakiś czas zdobywamy medal na igrzyskach i na imprezach mistrzowskich. Nie jest tragicznie, nie jest bardzo dobrze. Problem w szermierce jest z przejściem z wieku juniora do seniora. I tak, nie ma w tym czasie finansowania, bo jak ktoś miał za juniora stypendium, to się wszystko kończy. A przejście z juniora do seniora to tak jakby na wyścigach samochodowych z Poloneza do Porsche się przesiąść. I to jest taka różnica i potrzeba ze 3-4 lat, żeby się przebić i żeby w tych seniorach na świecie się utrzymać. A w tym momencie tak, studia są, to rodzice mówią, co ty będziesz w tej szermierce, ani tam pieniędzy nie ma, lepiej weź się za porządne studiowanie, pracę i tak dalej. I jako kluby, państwo, wydajemy bardzo dużo pieniędzy stosunkowo i bardzo fajnie to idzie do juniora, a później nie ma systemu. I to rozmawiam z różnymi innymi dyscyplinami sportu. To jest po systemie, że tak powiem, stary przed lat 90., że były stypendia, można było utrzymać tych ludzi właśnie zaplecze reprezentacji i można było trenować seniorów, tych było na obozie kilkunastu. A dzisiaj jest problem, żeby seniorów, którzy poza reprezentacją, po dwóch latach wszyscy, no wszyscy to nie, większość chce zrezygnować. I to jest dylemat wszystkich innych też dyscyplin.
Cezarys jest szermierz, brązowy medalista olimpijski, srebrny medalista Mistrzostw Świata, obecnie wiceprezes Polskiego Związku Szermierczego, biznesmen, był gościem audycji Facet na Luzie. Czarku, dziękuję ci bardzo za odwiedziny, za te wszystkie informacje, no i sukcesów i dla ciebie, i dla związku. Dziękujemy bardzo, to wszystko w audycji Facet na Luzie, którą prowadził Sławomir Sieźniewski, a realizował Dmytro Wasylczuk. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.